Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Depresja dotyka coraz większą liczbę Polaków. Chorują i dorośli, i dzieci. Specjaliści diagnozują chorobę nawet u przedszkolaków.
Kolejka zapisanych dzieci rośnie. W tej chwili już sięga setki dzieci, które czekają na przyjęcie, mimo że nie jesteśmy jedynym miejscem w Poznaniu, które takie wsparcie oferuje.
W piątek obchodziliśmy Światowy i Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją.
Skąd bierze się choroba Alzheimera? Naukowcy szukają odpowiedzi na to pytanie, a wśród nich jest profesor Krzysztof Sobczak z Wydziału Biologii UAM.
Jesteśmy już na bardzo dobrej drodze do tego, żeby móc powiedzieć, co tak naprawdę decyduje o powstawaniu tych chorób, jakie są czynniki, które są czynnikami ryzyka.
Profesor odebrał niedawno nagrodę ministra nauki za swoje badania.
Co Wielkopolanie robią na chorobowym? Zadamy to pytanie nieprzypadkowo, bo nie wszyscy chorzy faktycznie chorują.
Najczęstsze nieprawidłowości wykrywane podczas kontroli to jest stwierdzenie, że osoba w czasie zwolnienia lekarskiego jednego pracodawcy pracowała na rzecz drugiego pracodawcy.
ZUS systematycznie kontroluje zwolnienia lekarskie, dlatego po przerwie muzycznej powiemy o wynikach tych kontroli.
Na koniec zapytamy, kiedy chorzy w Polsce doczekają się planu chorób rzadkich.
Plan chorób rzadkich już od kilku lat tworzony. Polska jest jednym z niewielu krajów, które nie wprowadzono jeszcze tego planu chorób rzadkich, więc tutaj musimy nadgonić.
W przyszłym tygodniu będziemy obchodzić Światowy Dzień Chorób Rzadkich.
O, choroba! Jak to się leczy?
Nawet ponad milion Polaków może cierpieć na depresję. W piątek obchodziliśmy Światowy Dzień Walki z tą chorobą.
Depresja jest chorobą, która może dotknąć każdego, niezależnie od wieku. Jest podstępna i wyniszczająca. Specjaliści apelują, by w razie pojawienia się niepokojących objawów szukać pomocy u psychologa czy psychiatry, bo chorych może być dużo więcej niż szacunkowe dane.
Myślę, że to jest taki szacunek osób w miarę zdiagnozowanych bądź tych, które się z tym szczególnie nie kryją. Paweł Skalik, prezes zarządu Fundacji ACME. Dane pewnie mogą być gorsze, natomiast nie ukrywam, że mniej na danych statystycznych się skupiamy, bardziej na pomocy tym, którym możemy.
Rozumiem, że przybywa osób potrzebujących pomocy.
Przybywa, absolutnie. My dzięki współpracy z NFZ-em mamy kontrakt Raptem od listopada w Poznaniu, a kolejka zapisanych dzieci rośnie. W tej chwili już sięga setki dzieci, które czekają na przyjęcie, mimo że nie jesteśmy jedynym miejscem w Poznaniu, które takie wsparcie oferuje. Także potrzeba jest gigantyczna.
One się zmagają z depresją? Czy nie są jeszcze zdiagnozowane? Czy to są inne zaburzenia?
To jest wszystko to, co pani mówi. To są osoby niezdiagnozowane, to są osoby, które depresję mają, bądź mają jakieś symptomy, które prowadzi do tego, że ta depresja wystąpi. Nasi psychologowie ciężko i terapeuci pracują nad tym, żeby diagnozować. Są to często dzieci w spektrum autyzmu, które jest mylone z innymi schorzeniami, więc wyłącznie posiadanie odpowiedniej kadry specjalistów gwarantuje prawidłowe zdiagnozowanie i udzielenie celowej pomocy.
Rozumiem, że depresja pojawia się niezależnie od wieku, tak? To może być osoba bardzo młoda, starsza.
Zdecydowanie depresja pojawia się niezależnie od wieku. Jest problemem ze względu na czasy, w których żyjemy i wydarzenia, które nas otaczają, zarówno u tych młodszych, jak i oczywiście u dorosłych i starszych osób.
Co może być tą przyczyną, czy przyczynami depresji?
Wie pani, to jest zagadnienie bardzo złożone. Począwszy od wychowania, zaopiekowania przez rodziców, realizowanego trybu życia, jeżeli dziecko idzie do, powiedzmy, jakiejś placówki, typu przedszkole czy żłobek, jest odbierane przez opiekunkę, która się zajmuje nim do 18. O 18.30 przyjeżdża rodzic, który kładzie dziecko spać i rano historia się powtarza.
Czyli takie zaburzone więzi.
Tak, trudno jest mówić o tym, żeby dziecko, które nie ma zbudowanych, prawidłowych relacji z rodzicami, było w stanie samo prawidłowo psychicznie się rozwijać. To jest jedno. Dwa, tak jak mówiłem, w wieku starszym pandemia, która była, brak kontaktu z rówieśnikami w wieku szkolnym, to zamknięcie i odizolowanie, te wszystkie czynniki nie wpływają dobrze zarówno na dzieci w wieku szkolnym, jak i na seniorów, którzy często są w izolacji, a pandemia spowodowała, że byli w jeszcze większej izolacji.
I rozumiem, że ciągle z tego stanu wychodzą, tak? Mimo, że ta pandemia gdzieś tam się teoretycznie skończyła.
Tak, jak najbardziej. To jest, wie pani, zmiany, które zaszły, niestety mają charakter długotrwały, więc wyprowadzenie teraz osób z problemów, które zaistniały, to jest długi, żmudny proces. Nie każdy nawet ma możliwość czy świadomość tego, że powinien do specjalisty się zgłosić. Często to jest tak, że uważamy w biegu naszego życia, dnia, pracy, że sami sobie ze wszystkim poradzimy. I w pewnej matni trwamy, że tak powiem, miesiącami, latami
A co powinno nas zaniepokoić, czy co powinno u naszych bliskich nas zaniepokoić? Jaki jest ten główny symptom?
Magdalena Lizik, jestem psycholożką i współpracuję z Fundacją MAKME. Co powinno nas zaniepokoić? To zależy, nie zawsze jest to widoczne obniżenie nastroju, chociaż jest to jednym z głównych symptomów według klasyfikacji. Natomiast to może być zmieniony rytm dnia, mogą być problemy ze snem, z apetytem, jest też obniżony napęd, czyli taka ta energia, siła, również mogą być zaburzenia koncentracji uwagi, ale też zmiana następuje, jeśli chodzi o pasję. To, co dotychczas nas interesowało, przestaje nas interesować. Przestajemy poświęcać temu czas, czy czerpać z tego przyjemność.
U dziecka, jak słyszymy, nie chce iść do szkoły, nie chce nigdzie wyjść.
Warto obserwować i przyglądać się temu, warto też rozmawiać przede wszystkim z dziećmi i znaleźć ten czas. Tak jak tutaj pan prezes wspomniał o tym, no często jest tak, że no jesteśmy w biegu wszyscy i te dzieci widzą się z nami chwilę. Warto każdego dnia poświęcić im ten czas, porozmawiać, wysłuchać, no i też pewnych objawów nie bagatelizować i nie unieważniać przede wszystkim. Jeśli dziecko mówi nam o czym, że w jakiś sposób się czuje, coś czuje, to ono czuje.
Jak państwo już postawicie diagnozę, że jest to faktycznie depresja, jak długo się z tego wychodzi, bo to też jest chyba żmudny proces?
To zależy. Tutaj jeśli chodzi o depresję, jeśli jest już zdiagnozowana przez lekarza psychiatrę, to rekomendowane podejście to jest oczywiście farmakoterapia równorzędnie z psychoterapią. Jeśli to jest epizod depresji, powiedzmy pół roku pracy, natomiast to zależy, bo być może w międzyczasie jeszcze inne cele tutaj się pojawią i potrzeba dalszej pracy.
Jak małe dzieci są diagnozowane w kierunku depresji?
W wieku przedszkolnym.
Nawet?
Tak, w wieku przedszkolnym. Tak, jeśli chodzi o naszych pacjentów, nasze dzieci, które do nas trafiają, do środowiskowego centrum na Grunwaldzkiej, to są to dzieci od wieku przedszkolnego do dorosłości.
Psychoterapia jest razem z rodzicem? Jak wygląda to u państwa?
Jest to psychoterapia indywidualna, bądź wsparcie psychologiczne. To w przypadku depresji oczywiście psychoterapia jak najbardziej, bo u nas w centrum pracują zarówno psychoterapeutki, jak i psycholożki. Także jeśli chodzi o takie wsparcie rodziców, czy konsultacje z rodzicami, to też jak najbardziej to wchodzi w proces. Takie wsparcie też rodzica od tej strony. W jaki sposób z dzieckiem postępować, jak można mu pomóc.
Magazyn na zdrowie.
Polscy naukowcy odebrali nagrody ministra nauki. Wyróżnionych podczas Gali Nauki Polskiej zostało 9 poznańskich naukowców z 3 uczelni. Wśród nich profesor Krzysztof Sobczak z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Profesor Sobczak to znany na świecie biolog, który zajmuje się w ostatnim czasie m.in. patomechanizmami dającymi podłoże do rozwoju choroby Alzheimera i innych chorób neurodegeneracyjnych. I właśnie o tym, co już udało się ustalić, co wiemy o tych chorobach, czy kiedyś zostaną pokonane, rozmawiałam z profesorem Krzysztofem Sobczakiem w jego gabinecie na poznańskim Morasku.
Problemem chorób neurodegeneracyjnych jest to, że społeczeństwo się starzeje, w związku z tym odsetek osób, które będą w przyszłości cierpiały na te choroby, będzie coraz większy. Jest to rzeczywisty problem nie tylko dotyczący tych osób, ale również rodzin, które są dotknięte w takim samym stopniu tymi chorobami jak sami pacjenci. O chorobach neurodegeneracyjnych wiemy coraz więcej. Jesteśmy już na bardzo dobrej drodze do tego, żeby móc powiedzieć, co tak naprawdę decyduje o powstawaniu tych chorób, jakie są czynniki, które są czynnikami ryzyka, na które my jeszcze w wieku, kiedy nie mamy takich chorób na swoim karku, możemy przedsięwziąć, ażeby nie dopuścić albo spowolnić znacząco powstawanie takich chorób. Oczywistymi rzeczami są dieta, aktywność fizyczna. Oczywiście są ryzyka genetyczne i z tymi działać szczególnie nie możemy. Choć co można robić, to można określać choćby tą kondycję genetyczną w kierunku poznania, czy dany człowiek jest zagrożony którąś z chorób genetycznych prowadzących do neurodegeneracji. Terapia tych chorób w tej chwili w znakomitej większości to jest terapia objawowa. To znaczy się możemy tylko znosić pewne dolegliwości. Jak mówię, jest jeszcze cały czas cała ta masa związana z zapobieganiem, z prewencją, czyli wszystko, co możemy zrobić, zanim nawet pomyślimy o tym, że jakiekolwiek minimalne choćby objawy tych chorób się nam mogłyby przydarzyć, można dekadę, dwie, trzy, cztery nawet wcześniej spowalniać.
To strasznie długo trwa, panie profesorze, od momentu eksperymentów na myszach, aż do wprowadzania tego u ludzi. Jak pan przypuszcza, jeżeli chodzi o choroby neurodegeneracyjne, te, które są najbardziej częste, występujące, kiedy możemy spodziewać się, że będę mogła sprawdzić, czy ja jestem narażona na tę chorobę?
Na pytanie kiedy, oczywiście odpowiedzi nie mogę udzielić. Jak mówię, i z naszym poznawaniem molekularnych mechanizmów choroby Alzheimera, ale tak samo jest z różnymi terapeutykami, które wydają się, że już jesteśmy tuż, tuż. Wynik badań z wykorzystaniem czy to modeli komórkowych pochodzących od pacjentów, czy modeli zwierzęcych wydają się obiecujące. Później przychodzi do badań klinicznych i powiedzmy, że rozczarowanie jest bardzo częste, a zwłaszcza w przypadku chorób związanych też z wiekiem, ponieważ model mysi, no to jest model mysi, mysz żyje do 2 lat, w związku z tym trudno pewnego rodzaju modelowanie tego, co się może dokonywać w organizmie osób starszych, ludzi.
Gdybyśmy mogli powiedzieć, co jest bardziej prawdopodobne niż mniej prawdopodobne, czyli co bardziej wpływa na to, że potencjalnie człowiek zachoruje na choroby neurodegeneracyjne, bo wiemy, że możemy zapobiegać albo przedłużać sobie stan zdrowia względnego dietą, aktywnością fizyczną, zdrowym prowadzeniem się. Co tutaj możemy powiedzieć, że na pewno ma albo prawie na pewno ma wpływ na to, że jedna osoba zachoruje, a druga nie?
No bezwzględnie na pewno takim pewnego rodzaju wyrokiem wręcz jest to, co dziedzicza się od naszych przodków, czyli geny. I właściwie to, czym my się zajmujemy, to są właśnie choroby, które są klasycznymi chorobami monogenowymi. Czyli wiadomo, że jest mutacja. Ta mutacja z bardzo dużym prawdopodobieństwem przyniesie jako finalny rezultat pewne objawy kliniczne. I w przypadku takich chorób genetycznych wydaje mi się, że droga od pomysłu do terapii, do takiej terapii wdrożonej już na rynek farmaceutyczny, jest prawdopodobnie najkrótsza. Znamy najbardziej pierwotną przyczynę choroby. Gorzej jest w przypadku tak zwanych chorób, które się klasyfikuje jako sporadyczne, to znaczy się takie, które nie mają klasycznych, genetycznych, łatwo określalnych podstaw powstawania tych chorób. W przypadku choroby Alzheimera są takie warianty genetyczne, które predysponują znacząco, ale znacząco to znaczy się 2, 3, 4, 5-krotnie. Oprócz takich częstych wariantów, które predysponują kilkukrotnie, są też takie warianty genetyczne rzadkie, poniżej 1%, które de facto są wyrokiem wystąpienia choroby Alzheimera. Są to genetyczne, monogenowe choroby o bardzo wczesnym początku. I w tym przypadku też łatwiej sobie można wyobrazić strategię terapeutyczną, ponieważ można bezpośrednio ingerować w źródło choroby. Także diagnoza genetyczna w pewien sposób wydaje mi się, że jest to coś, co jest też relatywnie bliskie. Oczywiście za tym jeszcze stoi cały obszar bioetyki. Jak bardzo chcemy to wiedzieć.
Magazyn na zdrowie.
Nie wszyscy Wielkopolanie na chorobowym faktycznie chorują, jeżdżą na wakacje, remontują mieszkania i pracują gdzie indziej. W ubiegłym roku ZUS zakwestionował w naszym regionie co 11 skontrolowane zwolnienie lekarskie.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych sam inicjuje kontrolę, ale reaguje też na sygnały, które do niego docierają od sąsiadów, kolegów czy pracodawcy osoby na chorobowym. W ubiegłym roku ZUS zakwestionował w naszym regionie więcej zwolnień niż rok wcześniej. O szczegółach mówi rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wielkopolsce Marlena Nowicka.
W 2023 roku w Wielkopolsce poddano kontroli zwolnień lekarskich prawie 34 tysiące osób, z czego pozbawiono prawa do zasiłku lub skrócono okres zasiłkowy prawie 3 tysiącom osób na kwotę przeszło 2 milionów 600 tysięcy zł. Dla porównania w 2022 roku przeprowadzono tych kontroli trochę więcej, bo ponad 35 tysięcy, ale efekty kontroli były mniejsze, bo pozbawiono prawa do zasiłku lub skrócono okres zasiłkowy prawie 2000 osób na kwotę prawie 2 milionów złotych. Taka sytuacja wynika zapewne z bardziej ukierunkowanych kontroli w 2023 roku niż w poprzednich latach.
Jak pracuję 25 lat, to może ze 3-4 razy byłem na zwolnieniu, no to chyba nie oszukuję jednak, prawda? A poza tym już skończyłem 50 lat i odkąd skończyłem 50 lat, postanowiłem po prostu dbać o zdrowie. I teraz byłem na paru dniach wolnego, w sensie zwolnienia, bo jestem chory, ale jeszcze się źle czuję i idę jakby dodatkowo, bo nie czuję się do końca zdrowy. Pani, nie chcę zarażać kolegów w pracy po prostu.
Zdarza się, że koleżeństwo bierze zwolnienie, żeby odpocząć.
Znaczy, bo... tak, no i ja i pani nie żyjemy od dzisiaj w tym kraju, wiemy jak tutaj wygląda, prawda, sytuacja.
Najczęstsze nieprawidłowości wykrywane podczas kontroli to jest stwierdzenie, że osoba w czasie zwolnienia lekarskiego jednego pracodawcy pracowała na rzecz drugiego pracodawcy, bądź też jako przedsiębiorca w trakcie zwolnienia wykonywała różne czynności związane z prowadzeniem własnej firmy.
Wiadomo, grypa taka tradycyjna, okres zdrowienia trwa około 7 do 10 dni maksymalnie. No, zaleca się poleżenie w łóżku. Po grypie mogą być powikłania dosyć poważne, nawet do zapalenia opon, zapalenia płuc. Także warto te 3-4 dni sobie spędzić w domu, najlepiej w łóżku.
Zdarzały się również sygnały, które otrzymywaliśmy, czy to od współpracowników, czy od rodziny, czy od pracodawcy, informujące nas, że dana osoba na zwolnieniu lekarskim wzięła udział na przykład w jakimś festynie, wyjechała na wakacje, robiła remont. Jeżeli zwolnienie lekarskie wykorzystane zostało niezgodnie z przeznaczeniem, bo na przykład osoba w czasie zwolnienia pracowała u innego pracodawcy, wówczas traci ona prawo do zasiłku za cały okres danego zwolnienia lekarskiego.
Nie chorował pan w ubiegłym roku?
Nie. Kilka lat nie chorowałem.
Z lekkim przeziębieniem zdarzało się chodzić do pracy.
To nie jest choroba. Odpowiem pani w ten sposób. Ja jestem z rodziny pracusiów. Nie ma takich rzeczy.
Przez prawie 40 lat pracy może byłem półtora miesiąca na zwolnieniu. W sumie to jeszcze był szpital.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadza kontrolę zwolnień lekarskich na kilku płaszczyznach. Po pierwsze, jest to kontrola zasadności zwolnień lekarskich i ta kontrola przeprowadzana jest przez lekarza orzecznika. Wówczas pacjent jest wzywany na badanie lekarskie i jeżeli lekarz orzeknie brak czasowej niezdolności do pracy od następnego dnia po badaniu, to taka osoba może stracić prawo do zwolnienia lekarskiego od następnego dnia. Po drugie, jest to kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich i taka kontrola prowadzona jest przez pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i może być przeprowadzona w miejscu zamieszkania, w miejscu zatrudnienia, w miejscu wykonywania działalności gospodarczej.
A słyszał pan o przypadkach, że ludzie biorą L4, żeby remontować na przykład dom albo wieżę?
No, słyszałem. Uważam, że no, po to chodzi się do pracy, żeby pracować, a nie żeby w prywatnej sprawie z od tego urlop albo po południu. Nie, ja nie kombinuję, akurat i nigdy nie kombinowałem.
Inicjatorem kontroli zwolnień lekarskich jest przede wszystkim Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a typowanie do tych kontroli może odbywać się w sposób losowy, ale także wtedy, gdy pracownik ZUS po analizie posiadanej dokumentacji ma wątpliwości co do zasadności wypłaty takiego świadczenia. I te działania są zwrócone przede wszystkim w kierunku osób, które przedstawiają kolejne zaświadczenia lekarskie przeplatane krótkimi okresami zdolności do pracy, bądź w przypadku wątpliwości, czy dana osoba w czasie zwolnienia na przykład nie świadczy pracy u innego pracodawcy bądź wyjechała na wakacje.
I na koniec temat ważny dla chorych i ich rodziny. Plan chorób rzadkich coraz bliżej wdrożenia. Takie są zapewnienia polityków, a co na to chorzy ich opiekunowie? Za kilka dni będziemy obchodzić Światowy Dzień Chorób Rzadkich i z tej okazji nasz dzisiejszy gość.
Błękit, róż, fiolet w takich kolorach 29 lutego będą podświetlone najważniejsze budynki w Poznaniu. To akcja związana ze Światowym Dniem Chorób Rzadkich. Naszym gościem pani Aleksandra Sobieska, Agnieszka Listewnik, prezes Stowarzyszenia Zespołu Williamsa.
Dzień dobry.
Dlaczego w ten sposób chcą Państwo zwrócić uwagę i na co zwrócić uwagę?
Zwracamy uwagę na to, że istnieje bardzo dużo osób w Polsce, na całym świecie, które mają zdiagnozowane tak zwane choroby rzadkie i są to choroby już rozpoznawalne, już znane, jednakże niekoniecznie widać to na zewnątrz. Ja reprezentuję Stowarzyszenie Zespołu Williamsa, czyli taką chorobę rzadką, na którą w Polsce cierpi, którą ma około 200 osób. Czyli na skalę całego kraju rzeczywiście jest to mała grupa. Takich chorób oczywiście jest dużo więcej. Na świecie myślę, że jest około 8 tysięcy takich chorób, więc nie jest to wąska grupa pacjentów. Bardzo chcemy, żeby została zauważona.
Nazywa się też temat planu chorób rzadkich. Wciąż brakuje tego takiego ramowego dokumentu, który by określał sposób postępowania na
różne
choroby.
Jest przebić się jakby w systemie medycznym, w systemie edukacji, w systemie opieki zdrowotnej. Dlatego te osoby muszą otrzymać odpowiednie wsparcie. Plan chorób rzadkich już od kilku lat tworzony da nam szansę na to, aby pacjenci nie tylko znaleźli odpowiednią opiekę medyczną, ale również w systemie medycznym mogli się odnaleźć. Ja już wspominałam o fakcie przejścia między okresem dzieciństwa a dorosłością takich osób. Brakuje centrów wsparcia medycznego, gdzie mogliby odnaleźć kompleksową opiekę medyczną. Plan chorób rzadkich to również rejestry tych chorób rzadkich, czyli wiedza teoretyczna i praktyczna również, zarówno dla lekarzy, jak i dla terapeutów. Kolejny element planu chorób rzadkich to paszport pacjenta, czyli dokument, z którym taki pacjent mógłby udać się do lekarza, specjalisty i niekoniecznie opowiadać całą historię swojej choroby, ale po prostu pokazać informacje ogólne, które nakierują lekarza na to, w jaki sposób pracować z pacjentem.
To także dostęp do leków, a także platforma informacyjna dla rodziców.
Platforma informacyjna chorób rzadkich już funkcjonuje. Jest to platforma, która nie tylko dla rodziców została stworzona, ale przede wszystkim dla specjalistów, dla lekarzy, dla terapeutów, czyli całe to grono specjalistów, które pracuje z osobami z chorobami rzadkimi, może tam zajrzeć. Odnajdzie tam informacje o danej chorobie, czyli kwestie medyczne, ale również znajdzie tam informacje na temat stowarzyszeń i fundacji, które pracują z danym pacjentem, które wspierają pacjentów, czyli takie ogólne źródło informacji związanych z chorobami rzadkimi.
Ten plan chorób rzadkich to jest dokument przygotowany przez wielu specjalistów, genetyków i przez stowarzyszenia. Wykonali Państwo wszyscy tytaniczną pracę, więc trzeba to wprowadzić, żeby wreszcie ułatwić życie i chorym, i ich rodzinom.
Jest to wymóg, który narzuca nam również świat i Europa. Polska jest jednym z niewielu krajów, które nie wprowadzono jeszcze tego planu chorób rzadkich, więc tutaj musimy nadgonić.
Ważne jest to, że badania przesiewowe, którym poddawane są dzieci nowonarodzone, wykrywają tylko 26 chorób rzadkich, a jak wspomniałyśmy, takich chorób mamy około 8 tysięcy. Zatem przed wieloma rodzicami to była bardzo długa droga.
W niektórych przypadkach jest łatwo odnaleźć tą drogę, odnaleźć tą diagnozę, ale są również tak zwane choroby ultrarzadkie, czyli występujące naprawdę w ilości na przykład 5-10 osób w kraju, gdzie często ta odyseja diagnostyczna trwa latami.
Zespół Williamsa na czym polega?
To jest delecja, czyli brak genów w chromosomie 7. Wykazuje się brak 28 genów, z czego genetycy wiedzą, za co odpowiada kilka z nich. Czyli tutaj jest wielka, wielka tajemnica, ale wiemy na pewno, że w organizmach tych osób brakuje białka, który nazywa się elastyna. Elastyna buduje nasze ciało, buduje cały organizm i brak tego białka może wpływać właśnie na specyficzny stan zdrowia i specyficzne zachowanie osób z zespołem Williamsa.
W jaki sposób pani pomogło uzyskanie diagnozy w opiece nad synem?
Uzyskanie diagnozy to przede wszystkim kierunkowskaz, czyli zaczęłam szukać informacji na temat zespołu Williamsa. W naszym przypadku były już informacje w języku polskim, ponieważ, tak jak mówiłam, zespół Williamsa jest już znany w Polsce od lat. Trafiłam na stronę informacyjną Stowarzyszenia Zespołu Williamsa. Jest to wspaniałe źródło informacji praktycznej i źródło doświadczeń. Jest to sformalizowana grupa rodziców, która zdecydowała, że oprócz szukania informacji i pomocy dla własnego dziecka, te osoby chcą dzielić się tymi doświadczeniami, wspierać się nawzajem i również pokazywać światu, na czym polega zespół Williamsa. Osoby z zespołem Williamsa są to osoby bardzo optymistyczne, bardzo pozytywnie nastawione do świata. Właściwie osoba, która potrafi podejść do człowieka i powiedzieć, dlaczego się smucisz, przecież świat jest taki piękny. Oczywiście ten pozytywny obraz przykrywa troszeczkę problemy zarówno medyczne, jak i społeczne osób z zespołem Williamsa, ale to, czym możemy się poszczycić, to to, że osoby z zespołem Williamsa mają bardzo duże uzdolnienia w temacie muzyki. Potrafią grać na instrumentach, śpiewać wspaniale. Przede wszystkim tą muzyką zapełniają swoje życie, swój dzień. Mówi się nawet, że przez muzykę można nauczyć się matematyki i my to wykorzystujemy właśnie dla osób z zespołem Williamsa.
Najbliższy czwartek zostaną rozświetlone w Poznaniu.
Przede wszystkim iglica targów, czyli ten taki symbol Poznania. Zapraszam do spojrzenia w górę, spojrzenia na iglicę. Myślę, że chociażby ten znak już pokaże Państwu, że choroby rzadkie istnieją i że należy je celebrować.
Tym tematem kończymy dzisiejszy magazyn. Zapraszamy za tydzień. Wszystkie poprzednie odcinki naszego programu można znaleźć na stronie radiopoznan.fm w zakładce audycje. Do usłyszenia.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.